Umiłowani bracia i siostry, przede wszystkim na początku chciałbym powiedzieć, że raduję się bardzo z tego przywileju, że mogę tutaj wam usłużyć tym tematem, który wybrałem i dziękuję też przede wszystkim zborowi w Chełmie, że dał mi taki przywilej, że mogę tutaj usłużyć i mam nadzieję, że z pomocą Bożą się uda ten temat przedstawić tak, że będzie to korzyścią dla nas wszystkich, najbliższych szczególnie czterech dniach przede wszystkim. Kochani bracia i siostry, tak jak brat Paweł wczoraj mówił, dzisiaj rano w sumie Pan Jezus został witany gałązkami palmowymi dwa tysiące lat temu około. Dzisiaj, bo dzisiaj jest 10 Nisan, tak jak spojrzymy. A dzisiaj, kochani bracia i siostry, pragnąłbym temat przedstawić, który będzie miał wydarzenie kilka dni później. Chciałbym temat przedstawić, bo to pasuje w tym okresie pamiątkowym też i myślałem, że taki temat tutaj rozpocznę mówić i pragnę, aby bracia i siostry też swoimi myślami i sercami udali się do 2 kwietnia 33 roku. 2 kwietnia 33 rok według kalendarza żydowskiego to jest 14 Nisan. A można powiedzieć, powiem tak, 14 Nisan, 4159 rok, czyli 4159 rok, o tak. Można się zdziwić, co to za rok. Tyle lat minęło od upadku Adama wtedy. Wiemy, że teraz ponad 6 tysięcy lat jesteśmy od upadku Adama, ale wtedy było tyle lat. Ten dzień 14 Nisan rozpoczął się, jak było już mówione, czwartek 2 kwietnia 33 roku o godzinie 18 i trwał do piątku 3 kwietnia o godzinie 18. To był ten dzień. Wiemy, że według rachuby żydowskiej dzień trwa od 18 do 18. A teraz, kochani bracia i siostry, i mam nadzieję, że zbór wupertalski mi wybaczy, przypomniało mi się, że bardzo ważną rzecz zapomniałem, a więc troszkę przerwę tutaj ten wykład, bo oczywiście pozdrowienia, jak najbardziej. Pozdrowienia przekazuję przede wszystkim cały zbór, całe zgromadzenie Wuppertalu. Dodatkowo też indywidualne pozdrowienia mam, szczególnie od moich rodziców. Siostra Kasia i brat Mirek pozdrawiają bardzo serdecznie was wszystkich tutaj i przede wszystkim też pozdrawiają nasi goście, których przyjęliśmy, 3 osoby z Ukrainy u nas w domu są i oni też was serdecznie pozdrawiają, czyli braterstwo Bojczuk. Was wszystkich serdecznie pozdrawiają. Dziękuję. A teraz wracamy do naszego 14 Nisan. Jak powiedzieliśmy, od czwartku do piątku, od 18 do 18 i akurat jest inaczej niż z tym 10 Nisan, bo tutaj słyszeliśmy w wykładzie, że według ten 10 Nisan, w sensie nie 10 Nisan, ale ten wjazd do Jerozolimy Pana Jezusa, gdzie wołali Hosanna Panu, to jest wśród chrześcijan dyskusja, czy to było w niedzielę rano, czy w poniedziałek. Słyszeliśmy o tym. Z kolei tutaj, odnośnie 14 Nisan, to mi się wydaje, że wszystkie ugrupowania chrześcijańskie w ten dzień to obchodzą. W sensie wiele denominacji mówi o Wielkim Piątku, ale to było też przez piątek, ten 14 Nisan, a wiemy, że główne wydarzenia, takie ważne wydarzenia odbyły się też czwartek wieczorem. Ale ogólnie ten dzień wszyscy mają podobnie. O piątku się w Biblii też często mówi o dniu przygotowania. Tak jest ten dzień często nazywany. Dzień przygotowania. A do czego przygotowania? Przygotowania jedzenie, przygotowanie właśnie na ten sabat, który miałby mieć miejsce początek od 18 w piątek, ale głównie przez sobotę był ten sabat. A w tym roku 33 był jeszcze specjalny sabat, bo to był podwójny sabat, kochani bracia i siostry. Odczytajmy sobie może Ewangelię Jana, 19 rozdział, a werset 31. Ewangelia Jana, 19 rozdział, a werset 31. Tam jest tak powiedziane. To już jest w sumie werset, który dotyczy już po śmierci Pana Jezusa. Tam jest powiedziane tak. Wtedy Żydzi, aby ciała nie zostały na krzyżu na szabat, ponieważ był dzień przygotowania, bo ten dzień szabatu był wielkim dniem. Prosili Piłata, aby połamano im golenie i zdjęto ich. Wiadomo, że Panu Jezusowi to się nie zdarzyło, że jemu nie połamano golenie, bo on już nie żył w tym czasie. Ale tutaj w tym wersecie jest mowa o szabat, że następny dzień to był szabat, to był dzień przygotowania i jeszcze to był wielki szabat, podwójny szabat można powiedzieć. Odczytajmy sobie teraz jeszcze czwartą księgę mojżeszową. Będziemy czasami wracać do ksiąg mojżeszowych, żeby niektóre rzeczy sobie pokazać. 28 rozdziału, werset 16-18. Czwarta księga mojżeszowa, 28 rozdział, wersety 16-18. I tu jest tak powiedziane. A pierwszego miesiąca, 14 dnia, jest Pascha Panna. A 15 dnia tego miesiąca jest uroczyste święto. Przez 7 dni będziecie jeść przasne chleby. Pierwszego dnia będzie święte zgromadzenie, nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. A więc tutaj w tym wersecie jest jednoznacznie powiedziane, że 14 Nisan był bardzo świętym dniem, święto, ale też i 15 Nisan. A ta sobota to akurat w tym roku przypadał też, że tam był ten 15 Nisan, a więc to był ten szabat normalny, co Żydzi obchodzą co sobotę, ale dodatkowo to był szabat 15 Nisan, dlatego podwójny szabat, podwójne święto jakby. I dlatego był ten dzień wcześniejszy, dzień przygotowania na ten zwykły szabat, ale i też na te święto 15 Nisan. A naszym tematem, kochani bracia i siostry, będzie 14 Nisan. I zatytułowałem ten temat tak: ostatni dzień Pana Jezusa jako człowiek. I głównie będziemy próbowali tak przedstawić ten dzień, że będziemy godzinę po godzinie przedstawiać, tak żebyśmy mogli sobie uzmysłowić, co w danych godzinach się odbywało wtedy, 14 Nisan. Abyśmy może, ten wykład ma temu posłużyć, że jak będziemy za 3 dni obchodzić pamiątkę, żeby wtedy, jak będziemy nawet nie spali o 1 w nocy, żebyśmy myślami byli, co wtedy się wydarzyło. Te 1989 lat temu. Żebyśmy myśleli cały dzień i też nawet po pamiątce, jak będziemy obchodzić, do następnego dnia, do 18, żebyśmy pamiętali, co w danej godzinie Pan Jezus przeżywał strasznego. I temu służy ten dzisiejszy wykład. I trzeba powiedzieć, ten 14 Nisan jest też pod tym względem ważny, to jest nasze jedyne i najważniejsze święto. Bez tego 14 Nisan, no może zgorszenie to, co brat Marian wczoraj mówił, to może by jeszcze by było bez tego 14 Nisan, ale na pewno obiecanej ziemi, tej symbolicznej, by nie było bez tego 14 Nisan. Na pewno by nie byłoby takiego czegoś, co brat Paweł wczoraj mówił, odnośnie, że Pan Jezus byłby królem. Bez 14 Nisan tego by nie było. A więc taki ważny dzień dla nas jest i dlatego dobrze jest jak najczęściej w sumie o tych wydarzeniach powtarzać, bo to jest nasza podstawa, największa podstawa naszej też wiary. Ja będę, jak już powiedziałem, podawać godziny czasowe tego 14 Nisan. Jest akurat odnośnie tego 14 Nisan, jest dużo wskazówek w Biblii, w jakich godzinach coś się odbywało, a niektóre to są takie według dedukcji, dlatego będę podawał około tych godzinach, żeby sobie uzmysłować, co kiedy miał, jakie wydarzenie. Kochani bracia i siostry, zacznijmy od początku. Zabicie baranka. Bo to miało na początku miejsce 14 Nisan. W Biblii Warszawskiej jest powiedziane, że baranek miał być zabity o zmierzchu. W Biblii tej, której ja przeważnie używam, czyli uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, to jest powiedziane pod wieczór, a w Biblii Gdańskiej jest powiedziane między dwoma wieczorami. Może odczytamy sobie ten werset, to jest zapisane w drugiej księdze mojżeszowej, 12 rozdział, a werset 6. Druga księga mojżeszowa, 12 rozdział, werset 6 mówi tak. I będziecie go, co tutaj ma na myśli autor, jak mówi go, baranka, o którym jest mowa w wersecie 5. I będziecie go chowali aż do 14 dnia miesiąca tego. Miesiąca tego, tutaj chodzi o Nisan. i zabije go wszystko zebranie zgromadzenia izraelskiego między dwoma wieczorami. A więc mamy tu określenie między dwoma wieczorami. Odczytajmy sobie może teraz, przejdźmy do Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, a werset 7. I tam jest tak powiedziane. 22 rozdział, werset 7, Ewangelia Łukasza. I nadszedł dzień przaśników, którym należało zabić baranka paschalnego. Tutaj nie można pomylić, bo często się tutaj myli, jak jest mowa tu o dzień przaśników, to się kojarzy to z tym świętem przaśników, co by miało przez 7 dni później miejsce, ale tutaj chodzi konkretnie o ten dzień Paschy, bo jest tutaj mowa o baranku paschalnym w tym samym wersecie. I porównajmy to jeszcze z drugą Mojżeszową, czyli skaczemy znowu do Starego Testamentu, 12 rozdział, a werset 18. Druga Mojżeszowa, 12 rozdział, a werset 18 mówi tak. W pierwszym miesiącu od wieczora 14 dnia tego miesiąca do wieczora dnia 21 tego miesiąca będziecie jeść przaśny chleb. A więc można też o 14 Nisan mówić dzień przaśników, bo tam też się jadło przaśniki. Główny był baranek, ale przaśniki też się jadło, bo się jadło i 14 i przez następne 7 dni przaśny chleb. Ale tutaj wcześniejszy werset mówił, między dwoma wieczorami miał być zabity ten baranek. I jak się patrzy na kalendarz albo czas żydowski, to w kalendarzu żydowskim albo w czasie dniu żydowskim są dwa wieczory. Jeden wieczór i drugi wieczór. Jeden wieczór, można powiedzieć ten pierwszy wieczór, choć to jest według dnia żydowskiego całkiem na końcu, to jest między 15 godziną a 18 godziną. Będę podawać zawsze godziny według naszego czasu, żebyśmy mogli sobie bardziej uzmysłowić, w jakich godzinach to jest. A więc jeden wieczór jest między 15 a 18, a drugi wieczór jest między 18 a 21. Takie mają określenia na te okresy dnia. A więc między dwoma wieczorami, która godzina to będzie? 18. O godzinie 18. Między dwoma wieczorami. I w tym o 18 dokładnie miał być zabity baranek paschalny. I to się też zgadza, bo 14 Nisa miał być zabity baranek. I to się zgadza też z antytypem. Pan Jezus umarł nie 13 Nisa, ale 14 Nisa. A więc zabicie baranka odbyło się o 18 dokładnie 14 Nisa. I to się też zgadza z tymi wydarzeniami, które miało miejsce w Egipcie za czasów Mojżesza, jak byli w niewoli egipskiej, bo tam jest powiedziane, że ten anioł śmierci przechodził przez noc, w nocy, a wcześniej przecież Żydzi spożywali tego baranka paschalnego, czyli wieczorem gdzieś. I tak przejdziemy do tego wieczoru pierwszego według dnia żydowskiego, czyli od 18 do 21. O 18 mieli zabić tego baranka paschalnego, a wiemy, że Pan Jezus też się trzymał tych wszystkich obyczajów i też tak chciał obchodzić i wysłał kogo, żeby zabić tego baranka paschalnego i przygotować tego baranka paschalnego? Piotra i Jana. A więc można powiedzieć, wśród tych 12 apostołów było trzech takich wybitniejszych, można powiedzieć, apostołów, którzy w różnych sytuacjach Pan Jezus wyróżniał czasami i między innymi tam był zawsze Piotr i Jan. A tutaj w sumie usługa przy stołach. Bo jakbyśmy mogli to określić? To było przygotowanie do kolacji. Zabicie baranka, przygotowanie baranka, upieczenie tego baranka, to były usługi stołowe. A kochani bracia i siostry, jedni z najwybitniejszych apostołów mieli to uczynić. A więc to jest lekcja też dla nas, że nawet takie przy stole takie usługi, to są bardzo szanowane przez Pana Boga i bardzo doceniane przez Pana Boga i to jest przywilej. Nawet te najmniejsze usługi. Tak jak dla Piotra i Jana to było wielkim przywilejem, żeby przygotować tego baranka do spożycia. I odczytajmy może sobie Ewangelię Łukasza, 22 rozdział, werset 8 i potem 13. Wtedy posłał Piotra i Jana mówiąc, idźcie i przygotujcie nam paschę, abyśmy mogli jeść. I 13 werset mówi, odeszli więc i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział i przygotowali paschę. Takie przygotowanie baranka, jak było zabicie o 18, to nie jest tak, że 18 i baranek na talerzu jest już o 18:10. To jest niemożliwe. Przygotowanie baranka to trwa. Zabicie. Nie wiem, jak te określenia po polsku będą przy tym baranku, co trzeba z nim wszystkim robić, ale bracia i siostry mogą sobie wyobrazić, upiec trzeba, a to w całości miało być upieczone, a więc to jeszcze długo trwa, bardzo długo trwa. I tak można przypuścić, że około to wszystko przygotowanie, zabicie, gdzieś około 3 godzin musiało trwać. Kochani bracia i siostry, a więc około 21 dopiero Jezus apostołami usiadł do stołu. Około 21 usiedli do stołu. Jest tam powiedziane w Łukaszu 22 rozdział werset 14, gdy nadeszła pora. I teraz ja przypuszczam, że gdzieś tak około 3 godzin to trwało, ale tam w Biblii nie jest powiedziane konkretnie, jaka to jest pora. Jest powiedziane, gdy nadeszła pora. Ale z dedukcji można tak wnioskować, że gdzieś około 21 to musiało mieć miejsce. Jezus, kochani bracia i siostry, w tych chwilach, możemy sobie wyobrazić, był myślami całkiem gdzie indziej. Był myślami o tym 14 Nisan. Wiedział, co go czeka. Pan Jezus dokładnie wiedział, co go czeka. I był cały czas myślami w tej sytuacji. Rozmyślał nad tym. A co się wokół niego działo? Spór. Spór apostołów o wyższość. Wczoraj też troszkę o tym słyszeliśmy, o sporze, a tutaj znowu taki spór powstał. Kto, może to było taki spór, kto może najbliżej Pana Jezusa usiąść? Może o to chodziło. Ale był spór o wyższość ogólnie. Nie można tutaj ale ten spór traktować pod takim względem, że to było z pobudek samolubstwa. Może częściowo też, ale ja bym to raczej tak określił, że to był ten spór był bardziej z pobudek miłości. Spór z pobudek miłości do Pana Jezusa. Bo każdy z nich chciał jak najbliżej być Pana Jezusa. I dlatego ten spór powstał. Można też tak powiedzieć, że ten spór powstał z tego względu, że wszyscy chcieli najbliżej być Pana Jezusa, a ci, którzy są dalej od Pana Jezusa, to co mieli uczynić według zwyczaju żydowskiego? Umyć stopy. Tak by było. A wszyscy ten spór weszli, zapomnieli o umyciu nóg i usiedli do stołu, tak można powiedzieć, brudnymi stopami. I kochani bracia i siostry, wiemy, co się wtedy wydarzyło. Odczytajmy sobie może u Ewangelii Jana 13 rozdział, werset 4 i 5. Ewangelia Jana 13 rozdział, werset 4 i 5. Wstał od wieczerzy, czyli Pan Jezus, i złożył szaty, a wziąwszy płócienny ręcznik, przepasał się. Potem nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom i wycierać ręcznikiem, który był przepasany. A więc przez ten spór apostołowie całkowicie o tym zapomnieli. A Pan Jezus wtedy wstał i zaczynał myć nogom apostołom, każdym po kolei. Kochani bracia i siostry, te umycie nóg też miało gdzieś miejsce około 21. Ta usługa Pana Jezusa wobec apostołów to była piękna lekcja dla apostołów, ale że jest też zapisany w Piśmie Świętym, jest też piękną lekcją dla nas. Na pewno apostołowie, można tak powiedzieć, czuli się bardzo niezręcznie, jak my byśmy się czuli, że nas mistrz nam nagle umywa stopy. Byśmy się bardzo niezręcznie czuli. Przypuszczam, tak wszyscy z nas. I kochani bracia i siostry, tak samo apostołowie się tutaj bardzo niezręcznie czuli. I tutaj była pewna lekcja też dla apostołów. Pamiętamy też, jak Pan Jezus szedł od apostoła do apostoła i mył te nogi, stopy, co się stało. Piotr wtedy powiedział, Panie, Tyś miałbyś umywać nogi moje? A Pan Jezus co zrobił? Nie zrobił wyjątku. Wszystkim umywał te stopy. I to jest, potraktował wszystkich apostołów równo. I to była piękna lekcja dla nich. Lekcja też pokory. To była w sensie od Pana Jezusa wielka pokora pokazana przez to. Ale chciał przez to też nauczyć apostołów, ale też, kochani bracia i siostry, nas, wielkiej pokory. Chciał nauczyć takie czegoś jak miłości wzajemnej, żeby się miłować nawzajem. Nie spór toczyć o kto jest wyższy, kto jest niższy, tylko o miłość wzajemną. Służby dla drugich, żeby usługiwać innym, pomagać innym. To są te chrześcijańskie wartości. Żeby też nie pogardzać innym albo nie pogardzać najniższą służbą. To są te lekcje, które Pan Jezus chciał tutaj pokazać. Kochani bracia i siostry, to był przykład. I powinno być ten przykład stosowany też wśród nas. I od nas miał być stosowany ten przykład. I między nami w każdym czasie, gdziekolwiek będziemy się znajdować, stosujmy to, co tutaj Pan Jezus czynił. Umywał stopy uczniom swoim. Kochani bracia i siostry, jak Pan Jezus umył te nogi apostołom, to usiadł z powrotem i wtedy dopiero po 21, można powiedzieć około 22 do około 23, zaczynali spożywać, można powiedzieć, tą ucztę paschalną. Jedli tego baranka. W drugiej Mojżeszowej, 12 rozdział, werset 8, tam jest takie określenie, podczas tej nocy mieli spożywać tego baranka paschalnego, a więc noc w dniu żydowskim się zaczyna od 21, a więc po 21 miał być spożywany ten baranek. Baranek, kochani bracia i siostry, przedstawia Jezusa. Jego złamane życie, oddane życie, Jego przelaną krew, to przedstawia, baranek przedstawia naszego kochanego Pana Jezusa. I karmienie się tym barankiem przedstawia nam, że mamy się karmić Chrystusem. Chrystusem gdzie? W swych sercach i wiarą mamy się karmić. Przyswajać sobie, w sumie to pożywienie nam daje siłę. I tak samo Chrystus, jak spożywamy Go symbolicznie, to daje nam siłę. I przyswajanie to jest to, że przyjmujemy te błogosławieństwa, które wynikają z tej śmierci Pana Jezusa i które są zapewnione przez Jego śmierć nam. I tutaj trzeba powiedzieć, że w tej chwili, kiedy Pan Jezus oddał swoje życie, a Pan Jezus jest tym antytypem tego baranka paschalnego, ten antytyp wypełnił typ i w sumie ten typ już dla nas się nie liczy. Nie powinien być świętowany ten typ. My świętujemy lub obchodzimy ten antytyp raczej. Pamiątkę obchodzimy, to co Pan Jezus uczynił. To jest też taka różnica. Podczas tej uczty Pan Jezus musiał niestety też wypowiedzieć smutne słowa i przykre słowa. Znamy, co się wtedy wydarzyło. Spożywali to baranka paschalnego, ale potem tak około 23.00 Pan Jezus musiał takie słowa wypowiedzieć, które są zapisane w Ewangelii Jana, 13 rozdział. Odczytajmy sobie najpierw werset 21. Ewangelia Jana, 13 rozdział, werset 21. To powiedziawszy, Jezus wzruszył się w duchu i oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda. Teraz odczytajmy sobie 26 i 27 werset. Jezus odpowiedział, to ten, któremu podam umoczony kawałek chleba, a umoczywszy kawałek chleba, dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz po tym kawałku chleba wszedł w niego szatan, czyli w Judasza. Wtedy Jezus powiedział do niego, co masz robić, zrób szybko. I 30. Wtedy on wziął ten kawałek chleba i natychmiast wyszedł, a była noc. Tu jest też wskazówka, w jakiej porze dnia to była. Tu jest powiedziane, a była noc, czyli gdzieś około 23.00, bo wiemy, że żydowska noc trwa od 21.00 do 3.00 w nocy według naszego czasu. Gdzieś to musiało być około 23.00. Judasz wyszedł, opuścił i apostołowie zostali sami. I tutaj my często mówimy o tym wydarzeniu też ostatnia wieczerza, bo taka też była. Dla Pana Jezusa to była ostatnia wieczerza z swoimi apostołami. Spędził ostatnią wieczerzę z apostołami. Ostatni posiłek to był w ogóle Pana Jezusa. Później, aż do śmierci, Pan Jezus już nic nie spożywał. Też trzeba o takich rzeczach pamiętać, takich drobnych, ale i tak istotnych. wspomnijmy o nas, jeśli byśmy ponad 12 godzin byśmy nie jedli, jakbyśmy się czuli. Kochani bracia i siostry, ostatnia wieczerza, ale można też powiedzieć, że to była pierwsza wieczerza pamiątkowa. Tak też można powiedzieć, bo tu została ustanowiona ta pamiątka i tak pierwszy raz obchodzili, albo pokazał Pan Jezus, jak obchodzić na przyszłość teraz tą pamiątkę. I jak Judasz wyszedł, to Pan Jezus ustanawia pamiątkę jego śmierci. I to musiało też mieć miejsce gdzieś między 23 a 1 w nocy. I odczytajmy sobie może list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, werset 23 do 26, a potem jeszcze werset 28. To mówi tutaj apostoł Paweł, ale on wspomina, jemu zostały przykazane niektóre informacje i tutaj tak mówi. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, znowu tu są wskazówka, w jakim okresie czasu to było, tej nocy, której został wydany, wziął chleb, a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: bierzcie i jedźcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. I ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. I teraz jeszcze 28 werset. Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba i niech pije z tego kielicha. Kochani bracia i siostry, tutaj jest nowy symbol, który Pan Jezus dał. Z jednej strony przaśny chleb, bo to były proste symbole. To, co w sumie spożywali wokół tego baranka, tam był chleb, przaśny chleb i Pan Jezus użył tego symbolu, tego przaśnego chlebu bez kwasu. I tutaj ten przaśny chleb reprezentuje złamane, doskonałe ciało Pana Jezusa. A dodatkowo wziął jeszcze kielich z winem i to był też, wino też wtedy było spożywane do tego baranka paschalnego, czyli też prosty symbol, co było wtedy pod ręką, można tak powiedzieć. I użył też to jako symbol i to są piękne symbole i wiemy, że to według opatrzności Bożej też się tak stało. To był symbol przelanej krwi Pana Jezusa, Jego życia, Jego doskonałe życie, prawa życiowe, prawo do życia i tak dalej. Piękne symbole, co nam też piękne rzeczy reprezentują. I tak więc my dzisiaj też poświęceni też możemy obchodzić tą pamiątkę. Bo w tej pamiątce są różne rzeczy symbolizowane i między innymi jest tutaj symbolizowana śmierć Pana Jezusa. I tak samo my, wierząc w tą śmierć Pana Jezusa, jak najbardziej możemy brać w tej pamiątce udział, bo to symbolizujemy, że to miało miejsce i symbolizujemy śmierć Pańską jako baranka Bożego. Inna rzecz, która jest symbolizowana, to jest symbolizowana nasza wiara też. Nasze przez wiarę przyswoiliśmy do siebie pewne błogosławieństwa, a tymi błogosławieństwami jest co? Tymczasowe usprawiedliwienie, które otrzymaliśmy. I też w tej pamiątce to symbolizujemy, że dostaliśmy pewną korzyść od Pana Jezusa, tymczasowe usprawiedliwienie. Po trzecie można też jeszcze jedną rzecz symbolizować w tej pamiątce, a więc pamiętajmy o tych rzeczach, jak będziemy za 3 dni spożywać chleb i wino, że dobrze jest też tą pamiątkę obchodzić w gronie braterskim, wspólnie, bo w tej pamiątce też przez to, że wspólnie się spotykamy i obchodzimy tą pamiątkę, symbolizujemy też nasze zjednoczenie z jednej strony z Jezusem, zjednoczenie, że jesteśmy zjednoczeni, ale też i z naszymi braćmi i siostrami, które obok nas siedzą. I też przez pamiątkę reprezentujemy, symbolizujemy też nasze poświęcenie Bogu. To są takie rzeczy, które w krótkości chciałem tu wspomnieć, które są też symbolizowane przez tą pamiątkę. Podczas tej wieczerzy Pan Jezus dużo, wiele słów przekazał uczniom, apostołom. I tylko teraz wymienię niektóre rzeczy, co mówił podczas tej wieczerzy. One są wszystkie zapisane u Ewangelii Jana 13 rozdział i 13 rozdział do 18 rozdziału, a więc widzimy aż 5 rozdziałów a nawet 6 to jest, jak się policzy. I tam wiele lekcji Pan Jezus przykazał swoim apostołom. Instrukcje też pewne przykazał. To jest między innymi, mówił o uwielbionym Synie i Ojcu. Mówił o nowym przykazaniu miłości. Mówił o drodze do Ojca. Mówił o pewnym pocieszycielu, a tym pocieszycielem to jest Duch Święty. Mówił o krzewie winnym i latorośli. Mówił też o takich rzeczach, co mają przyjść, albo co też na Pana Jezusa przyszły. Nienawiść świata do Pana Jezusa, ale też ta nienawiść, która spotka apostołów i wszystkich naśladowców Pana Jezusa. I z tym związane prześladowania. O takich rzeczach Pan Jezus tam mówił, a więc to nie było tak, że w cichości siedzieli, tylko rozmawiali i Pan Jezus im przekazywał wiele lekcji i instrukcji. Mówił też o swoim odejściu. Mówił też tam o swoim powtórnym przyjściu. I też bardzo piękną modlitwę zmówił, modlitwę arcykapłańską. Kochani bracia i siostry, w tych rozmowach on też dał pewne instrukcje nawet apostołom, żeby wzięli miecze. I apostoł Piotr, wiemy, wziął miecz, ale to rozkazał tym apostołom wziąć te miecze dla pewnej lekcji. Jak zdążymy, to wspomnimy, jaka to miała być lekcja później. Ale też zapowiedział Pan Jezus przy tej wieczerzy, że Piotr się trzykrotnie zaprze Pana Jezusa. Też wtedy to było podczas tej wieczerzy. A więc można powiedzieć, że łącznie Pan Jezus z apostołami w tym górnym pokoju przebywali gdzieś około 7 godzin wspólnie. Od 18 do 1 w nocy około, tam w tym wieczerniku spędzali czas wspólnie na ostatnich takich rozmowach i spożywaniu i spędzaniu czasu. Kochani bracia i siostry, około 1 w nocy apostołowie z Panem Jezusem udali się do ogrodu Getsemana. I ta droga, ci, którzy byli może w Izraelu, my byliśmy w Izraelu i wtedy gdzieś według tradycji się mówi, gdzie ten około pokój, ten wieczernik był, to z tamtego miejsca szliśmy do ogrodu Getsemane i gdzieś się idzie 15 minut, bo to jest gdzieś 2 kilometry. 15 minut gdzieś około się idzie. I to było tak, że się wychodziło z miasta Jerozolimy na południe przez bramę źródlaną, się przechodziło przez potok Cedronu, i potem na północ doliną Jozafata się szło i potem ogród Getsemane jest na wschód od Jerozolimy położony i tam się udali. Za murami, poza murami to było. Na północny wschód, można powiedzieć, miasta. I odczytajmy sobie Ewangelię Marka, 14 rozdział, werset 32. I tam jest powiedziane tak. I przyszli na miejsce zwane Getsemani. Wtedy powiedział do swoich uczniów, siedźcie tu, ja tymczasem będę się modlił. I tak apostołowie pomyśleli. Tak, taka sytuacja miała wiele razy miejsce. Pan Jezus udawał się bardzo często modlitwą do Pana Boga i według swoich wędrówek i tak dalej, jak spędzali, to takie miejsce miało często miejsce. I apostołowie nie zdawali sobie sprawy z tej powagi tej sytuacji w ogóle. I wiemy, co się stało. Zasnęli, bo byli zmęczeni, to była gdzieś pierwsza godzina, czyli zasnęli gdzieś i nie czuwali. A Pan Jezus prosił ich o czuwanie, a jednak tego nie trzymali, bo myśleli, że to będzie zwykłe udanie się do modlitwą, tak jak zawsze, nie czuli po prostu jeszcze tego klimatu, tego miejsca i co się tam wydarzy. I jakby wiedzieli, moje zdanie jest takie, jakby wiedzieli, co za chwilę się ma wydarzyć, to nie spaliby. Tak samo jest wśród nas. Jak wiemy, jak się martwimy albo wiemy, że coś ma się wydarzyć, to nawet jeśli jesteśmy najbardziej zmęczeni, to byśmy nie zasnęli. I tak by było też z apostołami, ale zasnęli, bo nie zdawali sobie sprawy. I jak długo Pan Jezus udał się w modlitwę? On trzykrotnie się modlił, wiemy. To trwało godzinę czasu. Odczytajmy sobie werset, gdzie to jest powiedziane. Ewangelia Marka, 14 rozdział, werset 37. Potem przyszedł i zastał ich śpiących i powiedział do Piotra, czyli ubudził Piotra i powiedział do Piotra, Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? A więc te doświadczenia, my je często nazywamy też doświadczeniami getsemańskimi Pana Jezusa, trwały gdzieś przez godzinę czasu. I Pan Jezus przez tą godzinę czasu udał się w modlitwie do Pana Boga, bo szukał wsparcia. Jakie to musiało być bolesne też dla Pana Jezusa, jak widział apostołów, którzy zasnęli. Bo chciał też, oni mieli czuwać, wzmacniać Go, podtrzymywać Go na duchu. A co zrobili? Zasnęli. Ale kochani bracia i siostry, Pan Jezus nie został zostawiony sam sobie, tylko otrzymał pomoc. Odczytajmy sobie Ewangelię Łukasza, 22 rozdział, werset 43 i 44. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, werset 43 i 44. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. I w śmiertelnym zmaganiu jeszcze gorliwiej się modlił, aby jego pot był jak krople krwi spadające na ziemi. A więc tutaj dostał wzmocnienie z nieba, od Pana Boga. Pan Bóg przesłał mu pomoc. A więc nie został sam, ale dostał tą pomoc. Chwilę po tym, jak zakończył te doświadczenia getsemańskie, a my to nazywamy te doświadczenia getsemańskie też takimi, że to były kulminacją. To była kulminacja doświadczeń Pana Jezusa jako nowe stworzenie. Większych doświadczeń Pan Jezus nie miał. Tam w Getsemanie, nie później jak był biczowany lub wisiał na krzyżu. Nie, tam w Getsemanie to były największe doświadczenia Pana Jezusa jako nowe stworzenie. Chwilę po tym, jak przestał się modlić w sumie Pan Jezus, od razu przyszedł Judasz ze zgrają. Gdzieś to musiało być około 2 w nocy. I jak się czyta te wersety, nie będziemy teraz je czytać, to Judasz przyszedł z grają i strażnikami świątynnymi. Tam nie było w sumie jeszcze Rzymian, żołnierzy rzymiańskich, tylko strażnicy świątyni. I wtedy co się stało? Apostołowie się obudzili, bo Pan Jezus ich też obudził chwilę wcześniej. I apostoł Piotr wyciąga miecz i ucina ucho jednemu z tych strażników tam. I tutaj jest też teraz ta pewna lekcja. Pomimo, że tyle różnych wydarzeń było, Pan Jezus do końca, zobaczymy to jest za chwilę, do końca dawał pewne lekcje swoim apostołom, swoim uczniom i tym, którzy słuchali Go. I tutaj też dał pewną lekcję, że to nie oni przyszli i wzięli Pana Jezusa. Nie. Pan Jezus mógłby się bronić. Miał miecze, apostołowie by mogli się tam wybronić i uciec, tak jak Pan Jezus czasami czynił. Ale tutaj Pan Jezus dobrowolnie się oddał w ręce Judasza i tej zgrai. Powiedział, że teraz już jest czas. Czas złożyć ofiarę do końca. A więc to było piękne świadectwo od Pana Jezusa, żeby pokazać, nie wy przyszliście po mnie, ja idę z wami. I tutaj też trzeba powiedzieć, piękną lekcję też dał tej osobie, która ucho straciło. Wiemy, co się stało, przywrócił tej osobie te ucho i też inni to widzieli, zdumieni byli. Myśmy musimy sobie to wyobrazić. Pojmujemy człowieka, wiemy, co będzie zaraz, dajemy pod sąd i tak dalej i do śmierci, tak już sobie może wyobrażali ci strażnicy i ta zgraja, a tutaj Pan Jezus coś dobrego wobec nich czyni. To trzeba sobie też zawsze uzmysłowić, jakie to były sytuacje. Potem po tej drugiej godziny, około drugiej do około trzeciej godziny, Pan Jezus został zaprowadzony do pałacu Kajfasza. Tutaj jest powiedziane też do arcykapłanów, bo Pan Jezus był przesłuchiwany przed Ananaszem, to był teść Kajfasza, a Kajfasz był najwyższym kapłanem, a Ananasz był wcześniej też najwyższym kapłanem, czyli tak jak wczoraj było mówione, też się mówi na prezydentów, którzy już nie wykonują to służby, nadal prezydenci, to tutaj Ananasz też był nazywanym najwyższym kapłanem. I on był tam sądzony, czyli przesłuchiwany najpierw. Przesłuchiwany był przed Ananaszem, przed Kajfaszem, ale też przed częścią rady. Nie całą radą, ale częścią rady był przesłuchiwany. Ale w międzyczasie, kiedy Pan Jezus tam był przesłuchiwany, to na dziedzińcu też się coś działo. Kochani bracia i siostry, na tym samym dziedzińcu. Bo większość apostołów uciekło, ale jeden poszedł za Panem Jezusem, gdzie oni idą i to był Piotr. I Piotr znajdował się na tym dziedzińcu tego pałacu Kajfasza i wtedy miało miejsce, co Pan Jezus 3 godziny wcześniej tylko zapowiedział. Czyli musiało w sumie, niemożliwe, że to wyszło tak z pamięci Piotra, to musiało być świeże w sumie w pamięci, ale i tak się zaparł 3-krotnie Pana Jezusa. I odczytajmy sobie może Ewangelię Łukasza, 22 rozdział, werset 54. Wtedy schwytali Go, Pana Jezusa, poprowadzili i przywiedli do domu najwyższego kapłana, a Piotr szedł za Nim z daleka. I teraz wersety 59-62. A po upływie około 1 godziny, czyli Pan Jezus tam przesłuchanie miał miejsce około godziny, tu jest też znowu czas podany. Po upływie około 1 godziny ktoś inny stwierdził stanowczo, czyli tam na dziedzińcu ktoś, na pewno i ten człowiek był z Nim, pokazując na Piotra, bo też jest Galilejczykiem. Piotr zaś powiedział: człowieku, nie wiem, o czym mówisz. Czyli zaparł się Pana Jezusa. To już jest ten trzeci raz. Wcześniej była sytuacja pierwszy i drugi raz. Jest dalej napisane. I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. A Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra. Kochani bracia i siostry, to tutaj jest ważne. Zaraz do tego wrócę. I przypomniał sobie Piotr słowa Pana, jak mu powiedział: zanim kogut zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. I Piotr, wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. I tutaj te słowa. Odwrócił się i spojrzał na Piotra. Bo była taka sytuacja, jak Pan Jezus był przesłuchiwany, to przechodząc z jednego miejsca do drugiego, to przechodził przez ten dziedziniec. I w tym momencie, kiedy Piotr się zaparł 3 raz Pana Jezusa, to Pan Jezus tam przechodził, gdzieś w okolicy, musiał tam blisko przechodzić. I Piotr zauważył, jak Pan Jezus się spojrzał na niego. Musimy sobie wyobrazić tą sytuację. Pan Jezus był tu przesłuchiwany, a w tym samym czasie Pan Jezus, teraz myśli Pana Jezusa, myślał o swoich apostołach. Pomimo, że był przesłuchiwany, myślał o apostołach, bo inaczej by się nie spojrzał na Piotra. Spojrzał się na Piotra, bo myślał też o Piotrze w tym samym czasie, bo wiedział, co zaraz ma, co się stanie. I wtedy gorzko zapłakał właśnie Piotr. Przypomniał sobie to, co Pan Jezus mu powiedział 3 godziny temu. Kochani bracia i siostry, a więc nawet w takich sytuacjach Pan Jezus dał pewną lekcję Piotrowi. I wiadomo, co Piotr wtedy uczynił. 3 razy później, jak spotkał Pana Jezusa, to przeprosił za to. I prosił o wybaczenie i Pan Jezus go przywrócił do siebie. Kochani bracia i siostry, tu jest powiedziane o pianiu, że kogut piał. I według rachuby żydowskiej i na wschodzie koguty pieją o godzinie 3 w nocy, byśmy powiedzieli. Czyli około 3 godziny, a więc to miało wydarzenie gdzieś około 3 godziny. I to się też zgadza, jakby się czytało Ewangelię Marka, 13 rozdział, werset 35. Kochani bracia i siostry, teraz troszkę szybciej będę przechodzić przez pewne fragmenty, ponieważ czas już się przybliża. Jest powiedziane u Mateusza, 27 rozdział, werset 1, tam jest powiedziane, a wczesnym rankiem się rada Sanhedrynu zeszła i obradowała, Pan Jezus stał przed nimi. I teraz można by było pytanie zadać, co się stało między 3, pianiem koguta, a 5 godziną z Panem Jezusem. Czy mógł tam spać, odpoczywać? Nie. Był policzkowany, biczowany, naśmiewany, bluźniono wobec niego przez straż, którą go pilnowała. Nawet przypominamy sobie tę sytuację, że uderzono go pięściami w twarz i z zamkniętymi oczami, a miał prorokować, kto go uderzył. A więc bardzo straszne, okrutne rzeczy się działy z Panem Jezusem. A wczesnego ranku, jak Mateusz 27, werset 1 mówi, zebrał się Sanhedryn i wtedy go skazali sądowo, formalnie, religijnie. Wtedy dopiero wczesnym rankiem. A na ranek, gdzieś około po 6 godzinie, zaprowadzili Pana Jezusa do ratusza, tak jest powiedziane w Biblii. W Jana 18, rozdział, werset 28 jest powiedziane: od Kajfasza więc zaprowadzili Jezusa do ratusza, a było rano. A według rachuby żydowskiej rano jest od 6 do 9. czyli gdzieś na początku to musiało być, około szóstej, po szóstej to miało miejsce. Ratusz to jest pretorium inaczej, sala sądowa, albo inaczej zamek Piłata można powiedzieć, a więc tam, gdzie urzędował prefekt Judei rzymski Piłat, który tam rządził przez wiele lat i do niego został zaprowadzony Pan Jezus i Sanhedryn, ci, którzy go zaprowadzili tam, myśleli, że to będzie krótki proces. Że Piłat, który w tamtych czasach zaliczał się do okrutnych prefektów, bardzo okrutnych prefektów, oni myśleli, że to szybko pójdzie, że Pan Jezus będzie szybko skazany na śmierć. Ale Piłat, jak wiemy w dalszym tej historii, tego dnia, nie widział żadnej winy u Pana Jezusa. Pomimo, że był taki okrutny, nie widział winy u Pana Jezusa i nie chciał go skazać. Nawet wtedy podpowiadała mu żona, nie rób tego. Wiemy tą sytuację, a Piłat był potem zmuszony, można tak powiedzieć. Kochani bracia i siostry, później była taka sytuacja, jak Piłat pierwszy raz przesłuchał Pana Jezusa i nie widział winy u niego, wysłał Pana Jezusa do Heroda. Herod przyjął Pana Jezusa chwilę, to było gdzieś też przed siódmą, gdzieś około siódmej godziny musiało być. I wtedy Herod tylko się wyśmiewał z Pana Jezusa, ale też nie chciał żadnej decyzji podjąć i znowu z powrotem Pan Jezus został zaprowadzony do Piłata. A więc Pan Jezus był cały czas też targany z jednego miejsca do drugiego. To też trzeba zawsze sobie pamiętać i uzmysłowić. Piłat mi pomyślał sobie, jeśli ubiczuje Pana Jezusa, to może skruszy serca Żydów i Żydzi wypuszczą Pana Jezusa, bo nie widział u niego winy. I ubiczowali Pana Jezusa i tak przedstawiono Pana Jezusa przed Żydami obok Barabasz i mieli wybrać, kogo wybierają. I kochani bracia i siostry, co krzyczeli? Barabasz, Barabasz, ukrzyżuj go, czyli krzyczeli ukrzyżuj go Pana Jezusa. 4 dni wcześniej krzyczeli Hosanna Panu, a tutaj krzyczeli ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Kochani bracia i siostry, Piłat umył ręce, nic więcej nie mógł zrobić. On nie chciał w tym maczać ręce, że to niby nie jego wina, tylko Żydzi chcieli to i skazał go na śmierć formalnie. Formalnie Pana Jezusa skazał na śmierć. Był formalnie skazany religijnie na śmierć przez Sanhedryn i cywilnie przez Piłata. I ostatecznie była taka sytuacja, że żołnierze Piłata włożyli na Panu Jezusie na głowę ciernie, koronę zrobioną z cierni, płaszcz został, naśpiewano z Pana Jezusa, był dalej znowu biczowany po głowie też, pluto na niego policzkowane, bardzo straszne doświadczenia Pan Jezus przechodził i to była kulminacja, te wszystkie przejścia, o których teraz mówię, kulminacja doświadczeń Pana Jezusa jako ciało, nie jako nowe stworzenie, ale w ciele, fizyczne, to była kulminacja. I tak rozprawa sądowa, kochani bracia i siostry, trwała przez około 7 godzin. To też musimy sobie uzmysłowić. Od drugiej w nocy, gdzie był pojmany, cały czas jakieś przesłuchania, ubliżenia, biczowanie do 9 godziny, kiedy zawisł Pan Jezus na krzyżu. Przez 7 godzin to trwało. Jezus w drodze na Golgotę, jest tak powiedziane w Ewangelii Marka, 15 rozdział, werset 23 do 26. Żołnierze dawali mu do picia wino z mirą, żeby znieczulić go, ale Pan Jezus to odrzucił. Ale go nie przyjął. A gdy go ukrzyżowali, rozdzielili jego szaty, rzucając o nie losy, by rozstrzygnąć, co kto ma wziąć. A była godzina 3. To jest według rachuby żydowskiej, a 3 na nasze przełożone jest 9 rano. Gdy go ukrzyżowali, był też napis z podaniem jego winy król Żydów. A więc o 9 godzinie Pan Jezus zawisł na krzyżu i dawał piękne lekcje. Pomimo, że wisiał na krzyżu, dawał piękne lekcje. Pamiętamy, że wypowiedział 7 słów lub 7 zdań, można powiedzieć, na krzyżu. I pierwsze zdanie było tutaj od razu. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Pierwsze słowo Pana Jezusa. Później, kochani bracia i siostry, była ta sytuacja z tym łotrem, który urągał Panu Jezusowi, a drugi stał w obronie Pana Jezusa I około właśnie 9:30, można około 10:00, drugie słowo Pan Jezus wypowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś, i teraz jest przecinek, będziesz ze mną w raju. To było drugie zdanie, które Pan Jezus powiedział. Następne, nawet wisząc na krzyżu, wspomniał o swojej matce, żeby zaopiekował się ktoś nim, i powiedział wtedy: niewiasto, oto syn twój. I pokazywał na apostoła Jana, który tam był. A do apostoła Jana powiedział: oto matka twoja. Dalej, kochani bracia i siostry, miało takie miejsce, że było, Palestyna pogrążyła się w ciemności. Pogrążyła w ciemności i jest powiedziane w Biblii, że to miało miejsce od 6 godziny do 9 godziny według rachuby żydowskiej, a to jest od 12 do 15. W tych okolicach właśnie ta ciemność ogarnęła całą też Jerozolimę. Później w tej ciemności, jak była podczas tej ciemności, było czwarte słowo Pana Jezusa, który powiedział: pragnę. Gdzieś można powiedzieć, gdzieś około 14 może to było. Piąte słowo, które Pan Jezus powiedział: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I jest w Biblii powiedziane, że to było gdzieś 9 godziny według rachuby żydowskiej, czyli to musiało być między 14 a 15, czyli już pod koniec życia Pana Jezusa. Szóste słowo, które Pan Jezus wypowiedział: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. To musiało gdzieś być krótko przed 15. Siódme słowo, które Pan Jezus wypowiedział: wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. I to było o godzinie 15. Potem, kochani bracia i siostry, przez to, że to był dzień przygotowania i przybliżał się sabat, ten podwójny sabat, to Józef z Arymatei i Nikodem szybko próbowali zdjąć ciało Pana Jezusa, żeby jeszcze przed tym sabatem, bo nie wolno było im wykonywać żadnej pracy, pochować Pana Jezusa tam w pobliżu. I to musiało mieć miejsce gdzieś około 16 do 17, jak to czynność czynili. I gdzieś około 17 Pan Jezus już leżał w grobie, kochani bracia i siostry. Niewiasty wrócili i przygotowali olejki i wonności, bo w sabat nie mogli czynić nic. Przygotowywali, jak pójdą później na zajutrz, następne dni, odwiedzić Pana Jezusa w grobie, żeby tam te olejkami, wonnościami coś uczynić, ale przygotowywali to w ten sam dzień. I kochani bracia i siostry, to nie była zwykła śmierć. To nie była też zwykła śmierć jakiegoś bohatera. Kochani bracia i siostry, to była śmierć waszego i mojego Zbawiciela. Gdyby nie On, kochani bracia i siostry, kim byśmy byli? Gdyby nie On, na kim byśmy budowali naszą wiarę? Gdzie byśmy się znajdowali? Na pewno nie tutaj i wśród nas. A więc, kochani bracia i siostry, to była największa ofiara, którą mógł uczynić Pan Jezus i którą wykonał Pan Bóg i Pan Jezus. A więc pamiętajmy w naszych myślach i w naszych przemyślaniach przez następne dni, a szczególnie 14 Nisan, o tych wydarzeniach, co miało miejsce w danym czasie, a odniesiemy na pewno wielkie błogosławieństwo. Amen.